Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek nie będzie należał do najdłuższych, ale mam nadzieję, że będzie dla Was ciekawy. W dzisiejszym podcaście przeniesiemy się do jednej z nadmorskich miejscowości, gdzie miała miejsce przerażająca zbrodnia. Przeraża zarówno sposób morderstwa, jak i motyw, którym kierował się oprawca. Warto zatrzymać się w tym miejscu i zastanowić się, dlaczego ludzie zabijają. Z zemsty? Z zazdrości? Dla pieniędzy? Można by długo wymieniać. Jednak w tym przypadku motywem była zwykła, ludzka ciekawość. Zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszego podcastu. 18-letnia Kamila mieszkała w bloku, w niewielkim mieszkaniu. Należała do grona osób, o których mówiło się zdolni, ale leniwi. Nastolatka była osobą towarzyską i przyjacielską, korzystała z życia. Nie stroniła od alkoholu, dużo imprezowała i mało się uczyła. Dziewczyna często organizowała w swoim mieszkaniu imprezy, które kończyły się zazwyczaj nad ranem. Była utrapieniem dla sąsiadów, choć większość rozumiała, że tak młody wiek rządzi się swoimi prawami. W pewnym momencie 18-latka dowiedziała się, że jest w ciąży. Z relacji świadków wynika, że dziewczyna bardzo się ucieszyła z tego powodu. Mama Kamili od razu zaoferowała jej pomoc. Ojcem dziecka był 16-letni kolega dziewczyny. Ponoć mimo młodego wieku rozsądnie podszedł do tego tematu. Informacja o ciąży w tak młodym wieku jest dla jednych powodem do wstydu. Inni z kolei, nie przejmując się opiniami znajomych, starają się jak najlepiej odnaleźć w nowej sytuacji. Kamila postanowiła całkowicie zmienić swoje życie. Zaczęła poważnie myśleć o nauce. Przestała imprezować i sprowadzać do mieszkania gości. Ucichły hałasy, które denerwowały sąsiadów. Nienarodzone jeszcze dziecko stało się dla nastolatki priorytetem. Znajomi, ku zaskoczeniu Kamili, podzielali jej szczęście. Wiele osób zaczęło ją odwiedzać i gratulować potomstwa. Pewnego razu do drzwi mieszkania, które wynajmowała dziewczyna, ktoś zapukał. Gdy nastolatka otworzyła, okazało się, że za progiem stoją jej dobrzy znajomi. 19-letni Jan i 21-letni Karol. 19-latek był chłopakiem jej koleżanki, natomiast starszy z chłopaków ich znajomym. Kamila ucieszyła się na ich widok i zaprosiła do środka. Jan był specyficzną osobą. Nie dlatego, że jego ciało pokryte było licznymi tatuażami. On po prostu miał w sobie coś takiego, coś co sprawiało, że wydawał się być niebezpiecznym człowiekiem. Mimo młodego wieku miał za sobą kilka wyroków, między innymi za spowodowanie poważnych obrażeń ciała. Chłopak leczył się również psychiatrycznie i uczęszczał na terapię od uzależnień. Miał problem z alkoholem i narkotykami. Karol z kolei był podatny na sugestie młodszego kolegi. 21-latek pochodził z rozbitej rodziny. W szkole był wyśmiewany. Rówieśnicy nabijali się z niego, bo miał słabe oceny, bo jego rodzice się rozstali, bo miał mniej niż mieli inni i był od nich gorzej ubrany. Mężczyźni rozgościli się na kanapie w największym pokoju niewielkiego mieszkania. W tym samym czasie Kamila w kuchni robiła dla nich drinki. Jan i Karol nie odzywali się do siebie. Siedzieli w ciszy, jakby właśnie myśleli o tym, co zaraz się wydarzy. Gdy dziewczyna przyniosła drinki swoim kolegom i pochyliła się nad stołem, aby je odstawić, w pewnym momencie poczuła przeszywający ból w plecach. Ciężarna 18-latka upadła na podłogę. W tym momencie Jan usiadł na niej i wyciągnął niewielki nóż. Karol w tym samym momencie chwycił dziewczynę za nogi. Młodszy z mężczyzn zadał jej 19 ciosów nożem. Tego samego wieczoru, ale kilka godzin później. Mama Kamili próbowała się z nią skontaktować. Niestety, dziewczyna nie odbierała telefonu. Nie odpisywała na SMS-y. Z 18-latką bezskutecznie próbował się skontaktować również jej 16-letni chłopak. Następnego dnia mama Kamili poprosiła swojego przyjaciela, aby ten udał się do mieszkania nastolatki i sprawdził, czy nic się jej nie stało. Kobieta podejrzewała, że córka mogła zasłabnąć albo źle się czuje i dlatego się nie odzywa. Gdy mężczyzna zapukał do drzwi mieszkania, nikt mu nie otworzył. Nacisnął więc klamkę, a ku jego zdziwieniu drzwi się otworzyły. Wszedł więc do środka. A widok, który tam zastał, zmroził mu krew w żyłach. Na podłodze w kałuży krwi leżała Kamila. Nie ruszała się, nie odpowiadała na wołania mężczyzny. Nie oddychała. Nie żyła. Na miejsce natychmiast wezwano policję i karetkę pogotowia. Lekarz stwierdził zgon dziewczyny i jej nienarodzonego dziecka. Funkcjonariusze policji ustalili, że ofiara musiała znać swojego oprawcę, bowiem w mieszkaniu nie znaleziono śladów włamania. Zamek w drzwiach nie został uszkodzony. Kamila musiała ufać tej osobie, skoro wpuściła ją do środka. Kto dokonał tej okrutnej zbrodni? Komu zależało na tym, aby pozbawić 18-latkę życia? Przecież nie miała żadnych wrogów. Polubili ją nawet sąsiedzi, którzy wcześniej krzywo na nią patrzyli z powodu organizowania częstych imprez. Zawsze uśmiechnięta i towarzyska. Śledczy przesłuchali w sprawie ponad 50 osób, zarówno sąsiadów Kamili, jak i jej znajomych. Niestety, nikt nie był w stanie wskazać, kim może być morderca dziewczyny. W mieszkaniu oraz w okolicy bloku nie znaleziono również narzędzia zbrodni. Przełom w sprawie nastąpił niespełna miesiąc po śmierci dziewczyny. W jej mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli materiał DNA. Po przeprowadzeniu dokładnych badań okazało się, że jedna z próbek widnieje w ich bazie danych. Jej właścicielem był 19-letni Jan. Funkcjonariusze szybko dotarli również do jego starszego kolegi, Karola. W toku śledztwa okazało się, że na ubraniu jednego z nich zabezpieczono ślady krwi należące do zamordowanej dziewczyny. Mężczyźni zostali aresztowani. Motali się jednak w zeznaniach. Odpowiadali wymijająco. Od razu było widać, że mają coś do ukrycia. Po kilku dniach obaj przyznali się do winy. Szokujące w tej sprawie jest to, że o wszystkim wiedziała partnerka Jana, będąca jednocześnie najlepszą przyjaciółką Kamili. Według niej, Jan kilkukrotnie mówił, że chciałby kogoś zabić. Jednak ona nie traktowała jego słów poważnie. Miała do niego słabość, a jednocześnie panicznie się go bała. Po alkoholu Jan stawał się bardzo agresywny. Ponoć w dniu morderstwa Jan powiedział swojej partnerce, że dziś razem z Karolem zabijam Kamilę. Po wyjściu mężczyzny dziewczyna próbowała skontaktować się z przyjaciółką i ostrzec ją o zamiarach 19-latka. Ta jednak nie odbierała telefonu. Wieczorem, gdy mężczyzna wrócił do domu, przyznał się do morderstwa. Ta jednak nie uwierzyła i kazała, aby mężczyzna pokazał jej zakrwawiony nóż, którym miał ponoć zadać Kamili śmiertelne ciosy. W tym momencie dziewczyna zorientowała się, że na ubraniu jej chłopaka jest krew. Przestraszyła się. Gdy Jan to zauważył, szybkim ruchem przystawił dziewczynie nóż do gardła i zagroził, że jeżeli komukolwiek o tym wspomni, to podzieli los Kamili. Dziewczyna milczała. Bała się o siebie i swoje dziecko. Początkowo Jan przyznał się do zbrodni i wziął całą winę na siebie. Twierdził, że to on zaplanował morderstwo i on zadał śmiertelne ciosy. A Karol? On tylko trzymał nogi dziewczyny, żeby się nie szarpała. 19-latek zmienił później zeznania, twierdząc, że nie zabił dziewczyny. Z kolei Karol zeznał, że był obecny przy zabójstwie, ale nie brał w nim udziału. Prokurator zażądał dożywocia dla obu mężczyzn, Jednak Jan, ze względu na chorobę psychiczną, skazany został tylko na 12 lat pozbawienia wolności. Umieszczono go również w karnym zakładzie psychiatrycznym. Karol otrzymał dożywocie. Według specjalistów, tak duża ilość zadanych ciosów może sugerować agresję, jaką sprawca rości wobec swojej ofiary. Jednak w tym przypadku mężczyźni nie mieli żadnych negatywnych doświadczeń związanych z Kamilą. Dlaczego więc postanowili odebrać jej życie? Motyw tej zbrodni jest prozaiczny. Oni po prostu byli ciekawi, jak umiera człowiek. Kamila wydawała się idealną ofiarą. Dziewczyna mieszkała sama, więc nikt by im nie przeszkadzał. A poza tym znali się, więc byli pewni, że wpuści ich do mieszkania i niczego nie będzie podejrzewać. Zastanawiam się, jakim trzeba być człowiekiem, potworem. Co trzeba mieć w głowie, żeby w taki sposób zabić człowieka? A w tym przypadku kobietę będącą w ciąży. Widocznie wystarczy zwykła ludzka ciekawość. Na tą chwilę to już wszystko z mojej strony. Dziękuję za Waszą obecność i wysłuchanie tego podcastu do samego końca. W opisie tego materiału zostawiam Wam link do Spotify, Instagramu i grupy na Facebooku. Zapraszam Was również na fanpage True Crime Poland. A ponownie słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.